Wiem, że ten czas od ostatniego spotkania tak szybko minął i znów jesteśmy razem. Przywożę Wam bardzo dużo i bardzo gorących pozdrowień od braci i sióstr z różnych zgromadzeń, ostatnio z Konina Żagańskiego, wrocławskie zgromadzenie oraz wczoraj miałem społeczność z braćmi Liskami w Kobylej Górze, ponieważ tam byłem na szkoleniu i korzystałem z gościnności u Braterstwa Zbierników i oni zadzwonili do Braterstwa Lisków, bo tam jest chyba 4 czy 5 kilometrów między nimi odległości i mieliśmy miłą społeczność wczoraj, także najświeższe pozdrowienia, nie, najświeższe to od żony. Wszyscy życzą bardzo, bardzo dużo radości ze służby Najwyższemu Bogu.
Dziękujemy.
Jako pierwszy temat weźmiemy sobie temat o potopie. W pierwszej księdze Biblii, czyli pierwsza księga Mojżeszowa albo księga Rodzaju, wiersz 7 i 8 dają nam informację, że w dawnych czasach, w konkretnym roku miało miejsce na ziemi bardzo wielkie wydarzenie, które ma różną wymowę i które będzie dla nas przedmiotem pewnych analiz, a mianowicie, że w tym czasie stał się autentyczny potop i oprócz opisu, jaki Biblia podaje w związku z tym potopem, są różnego rodzaju znaczenia tego wielkiego wydarzenia. I my najczęściej znamy tłumaczenie odnośnie potopu w odniesieniu do korabia, Noego, jego żony, 3 synów, ich żon, zwierząt czystych i nieczystych, później tych, którzy się nie zabrali do arki, że to ma wszystko swoje antytypiczne znaczenie. Dzisiaj jednak zastanowimy się nad innym typem związanym z potopem. Wierzę, że wszyscy z nas czytali przynajmniej po 2 razy ten opis, a może są i tacy, którzy już 22 razy czytali. Lecz przeczytamy sobie jeszcze po raz któryś rozdział 8 od wiersza 1. I wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim w korabiu, i przywiódł Bóg wiatr na ziemię, a zastanowiły się wody. I zawarte są źródła przepaści i okna niebieskie, a zahamowany jest deszcz z nieba. I wróciły się wody z wierzchu ziemi, idąc i wracając się, i opadły wody po skończeniu 150 dni. I odpoczął korab miesiąca 7, 17 dnia tegoż miesiąca na górach Ararat. A wody ściekały i opadały aż do 10 miesiąca, 10 bowiem miesiąca, 1 dnia okazały się wierzchy gór. I stało się po skończeniu 40 dni, otworzył Noe okno korabia, które był uczynił, i wypuścił kruka, który tam i sam latając za się wracał, aż oschły wody na ziemi. Potem wypuścił gołębicę od siebie, aby obaczył, jeśli opadły wody z wierzchu ziemi, ale nie znalazłszy gołębica odpocznienia stopie nogi swojej, wróciła się do niego, do korabia, jeszcze bowiem wody były po wszystkiej ziemi i wyciągnąwszy rękę swoją, wziął ją i wniósł ją do siebie, do korabia. A poczekawszy jeszcze drugie 7 dni, powtóre wypuścił gołębicę z korabia i wróciła się do niego gołębica pod wieczór, a oto różdżka oliwy, urwana w uściek jej, a tak poznał Noe, że opadły wody z wierzchu ziemi. I czekał jeszcze drugie 7 dni. I wypuścił gołębicę, która się więcej nie wróciła do niego. I stało się 601 roku, miesiąca pierwszego i dnia pierwszego oschły wody z ziemi i zdjął Noe przykrycie korabia, a ujrzał, że osechł wierzch ziemi. A miesiąca wtórego, 27 dnia tegoż miesiąca, oschła ziemia. Otóż mamy opis tutaj, który z rozkazania Bożego daje nam obraz, jak wyglądało to w tym czasie, kiedy Noe, będąc uratowany, znajdował się bezpiecznie w korabiu, ale Bóg również Mojżeszowi polecił, żeby w opisie dotyczącym korabia dokładnie podał różne wartości czasowe i żeby bardziej jeszcze zwrócić uwagę na ten fakt, to chcę powiedzieć, że nie przez pomyłkę, nie przez przypadek, nie dlatego, że brakowało Mojżeszowi myśli na temat potopu, to akurat napisał, że w tym i w tym roku się rozpoczęło, później było 40 dni padania, później znów było 3 dni, później było 147 dni, później znów i tak dalej, i tak dalej. Mógłby ktoś powiedzieć, po co to komu taki opis? Kiedy to było, jak długo trwało i to jeszcze tak zdecydowanie, z takim podkreśleniem, że dokładnie 7 dni, później znów 7 dni, tu 40, tam znów 56 i tak dalej, i tak dalej. Czy nie było coś ciekawszego do opisywania w tym wielkim wydarzeniu potopu? Otóż z dwóch, co najmniej dwóch powodów dochodzimy do stwierdzenia, że jest to bardzo ważny powód, dlaczego jest taki opis odnośnie dni potopowych. Pierwszy powód to jest ten powód naszego zwracania uwagi na te właśnie okresy, które są zapisane w tym 8 rozdziale. To jest ten, że spośród bardzo, bardzo wielu ważnych wydarzeń, które były przed potopem, w czasie potopu, w czasie tego potopu, które na pewno można było umieścić na stronach Biblii, to spośród tych wszystkich ważnych informacji Bóg uznał za właściwe, żeby inne pominąć, a o tym opisać. Czyli, że wielki, mądry Bóg widział, że jest to informacja niezbędna, ważna i potrzebna. Drugi powód to widzimy, że z punktu liczbowania biblijnego, że te informacje również musiały współgrać z całością Biblii, żeby to nie kolidowało, żeby pewne informacje, które są ukryte w Biblii, były tak zredagowane, aby we właściwym czasie były pożyteczne dla Jego ludu. Drugi aspekt to jest taki, że zasada odczytywania typów biblijnych jest taka, jedna z wielu zasad, że jeśli Biblia sama wskazuje, że jakieś wydarzenia dotyczą postaci, która jest typiczną postacią. Przykładowo, jeśli na przykład Biblia mówi o Abrahamie, że jest to postać typiczna, że wskazuje na przymierze, że możemy w osobie Abrahama widzieć osobę Boga, to również wydarzenia związane z życiem Abrahama mamy prawo odczytywać w pewnym obrazowym, typicznym, symbolicznym czy przenośnym znaczeniu. Dotyczy to również Sary, dotyczy to również Ketury, dotyczy to również Agar. Dotyczy to wielu innych osób, które jednoznacznie Biblia tłumaczy, że mają znaczenie typiczne, obrazowe. Dlatego też, ponieważ już wcześniej wielokrotnie były podane wykłady i w teraźniejszej prawdzie są informacje, że Noe, jego trzech synów, ich żony, sam korab ma znaczenie typiczne. Dlatego też również i opis tego wszystkiego ma znaczenie typiczne. I oto właśnie jest problem tego rodzaju, że Biblia podaje konkretnie, w którym to jest roku i że rok ten ma znaczenie symboliczne. Otóż ten rok, w którym trwa cały czas potop, dokładnie rok, rok słoneczny, 365 dni trwający. I ten trwający 365 dni rok konkretnie rozpoczął się w pewnym konkretnym roku od stworzenia świata lub od narodzenia Chrystusa. Możemy go umiejscowić, ponieważ wiemy, że potop pojawił się w którym roku? Jeśli dodamy do tego rok czasu, to wiemy, w jakim przedziale czasowym to ma miejsce. Ale nam nie tyle chodzi o to, że w 1656 roku od stworzenia świata ma miejsce potop i trwa jeden rok. Ale nam bardziej istotne jest to, w jaki sposób wyjaśnić symbolizm tego roku potopowego. I zgodnie z tym, co już wiemy i co jest dla nas oczywiste, to, że jeśli Arka Noego reprezentuje Chrystusa albo reprezentuje przymierze abrahamowe, w którym centralną postacią jest Jezus, to mając na uwadze, że przymierze abrahamowe rozpoczyna się w konkretnym czasie, kiedy Bóg mówi do Abrahama, słowa zapisane w 12 rozdziale Księgi Mojżesza, znane słowa, ale godne powtórzenia. I rzekł, od pierwszego wiersza czytam, I rzekł Pan do Abrahama, wynidź z ziemi Twej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twego do ziemi, którą Ci pokażę. I uczynię Cię w naród wielki, będę błogosławił i uwielbię imię Twoje i będziesz błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będą. Będą i będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Jest to coś, co mamy przekonanie, że odnosi się właśnie do tego, że tak jak w potopie, z jednej strony jest zagrożenie przekleństwem wody, ale z drugiej strony Bóg daje ratunek, rozwiązanie tego problemu dla wybranych. Odnosząc to do rodzaju ludzkiego, to przekleństwo, które rozpoczęło się od czasów Adamowych, dotyczyło rodzaj ludzki i rodzaj ludzki beznadziejnie istnieje. Bóg nikomu nie powiedział takich słów jak do Abrahama. Nikt nie usłyszał tak precyzyjnie i tak jednoznacznie od samego Boga słów, że będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A więc zachowam was od przekleństwa, które jest zobrazowane przez wody potopu. Bo tam, w tej scenerii potopu, wody, w przeciwieństwie do ogólnie znaczenia wody jako symbol prawdy, w tym wypadku wody potopu mają charakter niszczący i odnoszą się do symbolu przekleństwa. Tych wszystkich skutków, które pociągnęło za sobą przestępstwo Adamowe. I dlatego też, jeśli wody potopu, czyli przekleństwo, zagrażały do momentu, kiedy wszedł Noe, z chwilą wejścia Noego do tego korabia znalazł się w zabezpieczeniu i to zagrożenie wodami potopu, które było tak istotne, tak rzeczywiste dla wszystkich innych, nie obejmowało rodziny Noego. I dlatego też symboliczny rok potopowy dotyczy okresu czasu, który rozpoczyna się w momencie, kiedy Bóg zawiera z Abrahamem przymierze i ma to miejsce w roku 2045 przed naszą erą i trwa aż do czasu, kiedy obejmie sobą ostatnią klasę wybraną, bo tam jest Noe i jego trzech synów, co reprezentuje cztery klasy wybrane. W momencie, kiedy Abraham razem ze swoją żoną Sarą pojawiają się jako wierni ludzie Bogu, wchodzą do tej symbolicznej arki jako pierwsi, według chronologii, jako pierwsi wchodzą do tej arki. I to dzieje się w 2045 roku przed naszą erą. Natomiast zamyka się ten okres w momencie, kiedy wchodzą pierwsi z klasy ostatniej wybranej, mianowicie młodocianych godnych, i ma to miejsce w 1881 roku. A więc od momentu, kiedy pierwsi z klasy starożytnych godnych wchodzą według chronologii, bo nie mógł Noe wejść przed Abrahamem do tej arki, bo jeszcze jej nie było. Noe nie miał obietnicy takiej, jak dostał Abraham. Nie mógł również Abel do tej arki wejść w taki sposób, jak wszedł Abraham, jego żona, później Izaak i następnie inni wierni, starożytni, godni. Od tego momentu, kiedy oficjalnie Bóg zawarł przymierze. I wtedy wiadomo było, że Bóg w swoim zamiarze obmyślił ratunek dla wybranych. A więc, kiedy zaczyna się rok potopowy, w momencie tym, kiedy symboliczny Lot, przepraszam, Noe, wchodzi do arki i kiedy ostatni jego syn razem ze swoją żoną wchodzą i zostają uratowani, czyli przekleństwo wody ich nie dotknęło. Czyli od momentu wejścia pierwszych z klasy starożytnych godnych, rok 2045, i ma to miejsce dokładnie 15 Nisan. 15 Nisan. Skąd wiemy, że to jest 15 Nisan roku 2045 przed naszą erą? Stąd, że kiedy Izrael wychodzi po 430 latach od zawarcia przymierza z Abrahamem, jest dokładnie rok 430 lat później i zaznaczone dokładnie tego samego dnia. Tylko 430 lat później wyprowadza Bóg z Egiptu swój lud. Specjalnie jest to zaznaczone w Biblii, że tego samego dnia, czyli 15 Nisan, 430 lat później. Więc jeśli, bo wiemy o tym, że to miało miejsce 15 Nisan, bo 14 Nisan odchodzili baranka, a 15 już wyszli z Egiptu. Więc jeśli dokładnie cofniemy się o te 430 lat wcześniej, dochodzimy do 15 Nisan 2045 lat przed naszą erą, jako moment rozpoczęcia się symbolicznego roku potopowego. I dlatego też proszę zauważyć, że ten rok, który normalnie trwa 365 dni, jeśli ten okres czasu 365 dni w znaczeniu symbolicznym rozumiemy, że to jest okres trwający 3925 lat i pół roku, powtarzam, 3925 lat i pół roku, bo tyle trwa czasu od 15 Nisan 2045 lat przed naszą erą, kiedy jest zawarte przymierze z Abrahamem, aż do października 1881 roku, kiedy kończy się ogólne wysokie powołanie dla Kościoła i otwiera się szansa wejścia do zbawienia wybranej klasy ostatniej młodocianych godnych. Czas, powtarzam jeszcze raz, od wejścia pierwszego człowieka z klasy starożytnych godnych do wejścia pierwszego człowieka z klasy młodocianych godnych to jest czas 3925,5 roku. Taki przedział czasowy. Co to nam daje? Do czego my zdążamy? Że jeśli, pamiętając, że 3925,5 roku, taki okres czasu, to jest symboliczne 365 dni, to dzieląc okres czasu 3925,5 roku przez 365 jednostek, otrzymujemy długość symbolicznego dnia. Tak jak w wypadku normalnego dnia za czasów Noego, to trwało 24 godziny. To w wypadku symbolicznego dnia ten czas trwał 10 lat i 3 czwarte roku. Symboliczny rok trwa 3925,5 roku. Natomiast jeden dzień symboliczny trwa 10 lat i 3 czwarte roku. Ale Co to nam daje? Otóż nam to daje rozwiązanie teraz tych okresów. Jeśli Biblia podaje, że było 9 okresów o różnej długości, a więc na przykład pierwszy okres trwał 40 dni. Jeśli byśmy nie mieli wyjaśnienia, ile trwa jeden dzień, to nam te 40 dni nic nie wyjaśnia. Ale jeśli już teraz mamy wyjaśnione, że jeden dzień trwa 10 lat i 3/4 roku, to teraz mnożąc 40 dni symbolicznych razy 10 lat i 3/4 roku, mamy już pewne rozwiązanie. I okazuje się, że ten klucz jest bardzo trafny. I dlatego teraz będziemy sobie śledzić, jak wygląda sprawa właśnie tych 9 okresów czasu. Żeby wam nie pozwolić na spanie w tym czasie, to proszę obserwować to, jak, proszę tam dalej podać, jak wyglądają właśnie te różne okresy czasu. Proszę bardzo, wszystkim powinno starczyć. Proszę jeszcze tam jeden egzemplarz, proszę bardzo. Abyśmy przekonali się, że to nie jest wyssane z palca, że to nie jest tylko takie po prostu sobie gdybanie, ale sposób wyjaśniony przez brata Johnsona i poparty faktami historycznymi. Otóż mamy po lewej stronie kolumnie okresy. Pierwszy okres trwający 40 dni. I poziomo patrzymy teraz w prawo, tam gdzie pisze zjawisko charakterystyczne, a więc Biblia podaje, że przez pierwsze 40 dni co było? Lała się woda. Cały czas lała się woda. A co woda oznacza? Przekleństwo. A więc to przekleństwo potęgowało się. Ale w 40 dniu to lanie wody ustało. Jak to odebrał Noe i jego rodzina? Wreszcie przestało padać. A my częściowo tylko wiemy, że jak powódź pojawiła się, jeszcze do tego zaczęło lać, to ludzie spoglądali w niebo. Kiedy to przestanie padać? Kiedy to, jak już przestało padać? Wreszcie odetchnęli. A więc możemy mieć namiastkę tego, że kiedyś również, kiedy nastąpił ten 40 dzień i przestała lać się woda, a nie tak jak teraz podczas powodzi w ubiegłym roku, to były straszne sceny. I oto właśnie w 40 dniu, bo tutaj mamy w kolumnie czas trwania wyjaśnione, że 40 razy 10 i 75, czyli 3/4 roku, daje nam okres czasu 430 lat i 2/10 roku. I to doprowadza nas od 2045 lat przed naszą erą, od 15 Nisan, aż do 1615 roku, do lipca. I co się wtedy stało? Właśnie dokładnie w 1615 roku Bóg powiedział Abrahamowi: masz wspaniałą obietnicę, że i ty będziesz uratowany, i wszystkie narody ziemi, czyli wreszcie ludziom przyszła oczekiwana nadzieja, że ten stan nieświadomości, jak to będzie, czy to przekleństwo będzie wieczne, czy co Bóg z nami zrobi, co będzie i tak dalej, nikt do tej pory nie miał tak jednoznacznego świadectwa łaski Bożej, jak właśnie w tym momencie otrzymał Abraham. I zawarte zostało przymierze. Jak gdyby to przekleństwo w takiej postaci, jakiej do tej pory skończyło się. I to właśnie stało się dokładnie, kiedy skończył się 40 dzień w 1615 roku przed naszą erą. Ale mógłby ktoś powiedzieć, o, to tak się tylko akurat udało w tym przypadku. Przechodzimy do następnego okresu, drugiego. Drugi okres trwa 107 dni, ponieważ Biblia mówi o 150 dniach, to jest z pewnego zsumowania, bo 40 dni, 107 dni i 3 dni razem daje te 150 dni, o których 8 rozdział mówi, ale my tutaj podzieliliśmy to na te 3 okresy, mianowicie pierwszy 40-dniowy, drugi 107 dni. W tym czasie Arka spoczęła, to znaczy w 107 dniu, kiedy przestały lać wody, to Arka pływała i pływała i pływała i pływała. I co wtedy się działo? Noe i jego rodzina, powiedzmy przez okna jakiekolwiek tam mieli, spoglądali i owszem, z jednej strony radość była, że wreszcie przestało lać, ale z drugiej strony bezkres wody i bezkres wody. Nigdzie lądu nie widać. A więc jak będziemy długo pływać i jak będziemy w tej nadziei trwać, co dalej będzie? A więc nie było jeszcze pełni szczęścia, że no, skończyło się, żyjemy od nowa. Otóż w 107 dniu Arka spoczęła na górze Ararat i teraz znów mamy 107 razy 10 i 3 czwarte roku daje nam okres czasu 1150 lat i prawie 3 czwarte roku. I znów od lipca 1615 roku, kiedy zostało zawarte przymierze zakonu, bo to znów jest właśnie bardzo wspaniałe, wielkie wydarzenie, że Bóg dał narodowi wybranemu nie tylko obietnicę, tak jak Abrahamowi, że będą błogosławione, ale konkretnie powiedział, macie szansę przez zawarcie przymierza, jeśli będziecie wypełniać, to będziecie żyć wiecznie. To jest coś bardzo wspaniałego. I od tego właśnie momentu, kiedy przymierze zakonu zostało zawarte, jeśli dodamy 1150 i 3 czwarte roku, to doprowadza nas znów do jakiegoś wydarzenia, które zostało tak odebrane, jak odebrane było przez Noego i rodzinę. Znów możemy sobie w fantazji dać upust i wyobrazić, że po 107 dniach pływania, błądzenia po bezkresnych wodach poczuli wreszcie stały ląd, grunt. Osiedli na górze. Co to świadczyło? Że będzie woda opadać. Bo dochodzimy do początku trzeciego okresu, początek opadania wód. Dotychczas wody było tyle, że wierzchołków gór nie widać było. Ale w tym momencie, w 107 dniu, osiadają na twardym gruncie, co dla nich jest zwiastunem, że przekleństwo potopu coraz bardziej się zmniejsza. Bo nie tylko przestała lać woda, nie tylko skończyło się błąkanie się po bezkresnych wodach, ale poczuli wreszcie ląd pod sobą. I kiedy odniesiemy to do historycznych wydarzeń, to zauważymy, że po tym długim okresie czasu dochodzimy do roku 464 przed naszą erą i w tym czasie wybrani, bo cały czas tutaj mowa o tych, którzy byli pod boską opatrznością jako wyróżnieni. Bóg nie rozmawiał z nikim innym, jak tylko z Noem i z jego rodziną. I również w antytypie Bóg nie obiecywał nikomu spoza Izraela swoich jakichś szczególnych błogosławieństw, obietnic, przykazań i tak dalej, tylko dla swoich wybranych. A więc odnosimy całe wydarzenia historyczne nie do Japonii, nie do Chin, nie gdzieś do jakiejś, powiedzmy, Brytanii, tylko do tych, którzy byli obiektem zainteresowania Boga. Naród wybrany. I oto właśnie w historii tego narodu wybranego dzieje się coś, co stało się symboliczną ulgą, czasem odprężenia, nadziei, taką wiosną, jak gdyby, w historii narodu wybranego, o czym, jak mamy tutaj podane, opis podaje z Księgi Ezdrasza, 7 rozdział, od wiersza 1 do 28, czyli ogólnie mówiąc cały rozdział z Księgi Ezdrasza, 7. O czym on tam opowiada? Otóż po długim czasie niewoli następuje możliwość, szansa dla tego narodu wybranego, aby pod przewodnictwem Ezdrasza mógł odbudować swoje życie religijne i niektóre chociażby teksty sobie przeczytamy z tego rozdziału. Księga Ezdrasza, 7 rozdział. 6 wiersz. Ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był człowiekiem biegłym w zakonie mojżeszowym, który był dał Pan Bóg Izraelski, a pozwolił mu, aby był królem, aby pozwolił mu był król według ręki Pana Boga jego nad nim na wszystkę prośbę jego. 10 wiersz. Bo Ezdrasz przygotował był serce swe, aby szukał zakonu pańskiego, aby czynił i nauczał w Izraelu ustaw i sądów. I albo może ciągiem przeczytamy. A ten ci jest przepis listu, który dał król Artakserkses Ezdraszowi, kapłanowi nauczonemu w zakonie i biegłemu w tych rzeczach, które przykazał Pan i w ustawach jego w Izraelu. Artakserkses, król nad królami, Ezdraszowi, kapłanowi nauczonemu w zakonie Boga niebieskiego, mężowi doskonałemu i Chenetczykom, wydany ode mnie jest dekret, iż ktokolwiek dobrowolnie w królestwie moim z ludu izraelskiego i z kapłanów jego i z lewitów chciał iść z tobą do Jeruzalemu, aby szedł. I wiemy o tym, że właśnie to potężne cesarstwo perskie, które trzymało w niewoli Izraelitów, z boskiego polecenia, bo pogański król w pewnym momencie ma olśnienie i wspaniałomyślnie daje szansę Ezdraszowi, aby pod jego przywództwem mogli wszyscy chętni pójść do Jerozolimy i tam znów rozpocząć swoje narodowe życie, życie religijne, odbudować świątynię, odbudować swoje zwyczaje i w ogóle państwo izraelskie. Otóż był to moment bardzo ważny. I on wydarzył się dokładnie po 107 dniach, symbolicznych dniach. Przechodzimy do trzeciego okresu. Trzeci okres trwa 3 dni i opisany jest jako początek opadania wód, a więc arka osiadła i wody stopniowo opadają i przez 3 dni opadały. I kiedy kończy się ten okres 3 dni symbolicznych, A trzy dni symboliczne to znaczy 3 razy 10 i 3 czwarte roku. I to daje nam okres 32 lat i 1 czwarta, bo 26 setnych to jest około 1 czwarte roku. To znaczy od 464 roku przed naszą erą do 432 roku przed naszą erą, bo przed naszą erą liczy się od większej liczby do mniejszej. I również zauważamy, że w historii tego narodu wybranego dzieje się znów przełomowe wydarzenie. I znów czytamy w proroctwie Nehemiasza, że w tym czasie, 13 rozdział proroctwa Nehemiasza, od wiersza 6. Ale przy tym wszystkim nie byłem w Jerozolimie, albowiem roku 32 Artakserces, króla babilońskiego, wszedłem do króla, a po wyjściu kilku lat uprosiłem się u króla, a gdym przyszedł do Jerozolimu, wyrozumiałem to złe, które czynił Eliasyb kwoli Tobiaszowi, iż mu zbudował gmach w sieniach domu Bożego. To mi się bardzo podobało, przetoż wyrzuciłem wszystkie naczynia domu Tobiaszowego precz z onego gmachu. Rozkazałem oczyścić one gmachy, wniosłem tam zaś naczynia domu Bożego. Wniosłem tam naczynia domu Bożego, dary i kadzidło. Nadtem się dowiedział, że działy lewitom nie były oddawane, a iż się lewitowie i śpiewacy, którzy pilnowali pracy, rozbiegli, każdy do roli swojej, przetoż zgromiłem przełożonych, mówiąc, przedże opuszczamy dom Boży, a tak zebrawszy ich, postanowiłem ich na miejsca ich. A wszystek Juda przynosili dziesięciny zboża i moszczu i świeżej oliwy do skarbu. I postanowiłem podskarb ich. I następny wiersz mówi, wspomnij na imię o Boże mój, dlatego, a nie wymazuj dobroczynności moich, które mu czynił przy domu Boga mego i przy obrzędach moich. I następne opisy wskazują, że ten wielki reformator na podobieństwo wcześniejszego reformatora Ezdrasza dokończył pierwsze 12 lat swojej pracy reformatorskiej. 12 lat pierwszego wysiłku reformatora, ponieważ później, jakbyśmy czytali tam w tym rozdziale, on z powrotem wraca, jest pewna przerwa, po jakimś czasie znów przychodzi i kontynuuje swoją pracę reformatorską. Natomiast fakt zaznaczenia. Właśnie w tym rozdziale 7, że ten wielki reformator, na cześć jak gdyby którego nawet cała księga biblijna jest nazwana, Księga Nehemiasza, ponieważ był to mąż według serca Bożego i uczynił wielkie zmiany w tym krnobrnym narodzie izraelskim. I dlatego też zaznaczone było, że 32 roku, dokładnie tak jak jest podane, po 3 symbolicznych dniach, przechodzimy do kolejnego okresu, którym jest okres 4 i trwa 70 dni w typie, a w antytypie mamy znów wyjaśnienie. 70 razy 10 lat i 3 czwarte roku daje nam okres 752 lat i prawie 3 czwarte roku. To doprowadza nas od czerwca 432 roku do nowej ery już 322 roku po Chrystusie. I co się tutaj znów dzieje? W rzeczywistości, w typie, w tym momencie mamy powiedziane, że pokazały się wierzchołki gór. Czyli kolejne uspokojenie Noego, kolejny dowód, że sprawa postępuje w dobrym kierunku i przekleństwo coraz bardziej się zmniejsza. Bo jak zaczęły opadać wody, to już się cieszył Noe i jego rodzina, ale jeszcze nie wiadomo, ile lat będzie to opadanie wody. Czy zatrzyma się na jakimś etapie. Natomiast podane jest, że po 70 dniach pokazały się wierzchołki, bo w 70 dniu pokazały się wierzchołki gór. Przenosząc to do wypełnienia historycznego, zauważamy znów dokładnie, po okresie 752 latach dochodzimy do tego właśnie dnia ostatniego, a ostatni dzień trwa 10 lat i 3/4 roku. Pamiętamy o tym, że w ostatnim symbolicznym dniu albo w okresie 10 lat ma się coś wydarzyć, co będzie bardzo ważne w życiu wybranego ludu Bożego. I tak właśnie, jeśli przejdziemy od czasów pracy reformatora Nehemiasza i dodamy do tego 750 prawie 3 lata, dochodzimy do roku 313, a 313 to jest właśnie w tym przedziale od 312 do 322, bo to jest ten 70 dzień trwający 10 lat od 322 naszego roku, naszej ery do 322. I właśnie w tym przedziale czasowym w 313 roku Bóg sprawia, że z pogańskiego cesarza staje się tak zwany chrześcijański cesarz, Konstantyn. Ale jaki to ma związek z naszą lekcją? Trzeba tutaj wyjaśnić, że przed tym cesarzem wcześniejsi cesarze byli tak okrutnymi prześladowcami chrześcijan, naśladowców Chrystusa, czyli ludu wybranego, że działy się tam straszne rzeczy. I oto przychodzi czas, kiedy nie tylko przestają prześladować chrześcijan, bo cesarz Konstantyn wydaje specjalne zarządzenie, ustawę o tym, że chrześcijanie nie tylko nie powinni być prześladowani, ale będą od tego czasu w przywilejach specjalnych. To możemy wyobrazić na podobieństwo tego, kiedy rodzina Noego spojrzała. O, pojawia się już ziemia. Wierzchołki gór, czyli symbol tego, że sprawa postępuje coraz bardziej na naszą korzyść. Jeszcze trochę i będzie coraz bliżej nasze wyzwolenie. Odbieramy to jako sygnał błogosławieństwa, pociechy, nadziei dla tych, którzy byli wybranymi tą rodziną symboliczną. I w odniesieniu do tegoż właśnie Noego, który był reprezentowany przez Jezusa i przez jego oblubienicę, czyli Chrystus, to w tym czasie nastąpiła wielka ulga. Okropne zwierzęce prześladowania skończyły się i następuje ulga dla chrześcijan. Ale jednocześnie w tym samym czasie, w 313 roku, pod względem fizycznym następuje wielka ulga, ale następuje znów błąd pod względem doktrynalnym. Lecz Bóg też czuwa i w tym czasie powołuje jak gdyby takiego pierwszego reformatora, Ariusza, który znów daje intencji boskiej, z boskiego dopustu, zezwolenia i kierownictwa, rozpoczyna swoją pracę reformacyjną, ponieważ pojawiły się już błędy związane z Trójcą i w tym czasie rozpoczyna się wewnątrz Kościoła, wewnątrz chrześcijan, różnego rodzaju problemy pojawiają się. Czyli tym właśnie 70. dniu, znów w odniesieniu do narodu wybranego, kończy się już żydowski naród wybrany, rozpoczyna się wybrany Izrael duchowy. Przechodzimy do piątego okresu, trwającego 40 dni. I Biblia mówi, że kiedy upłynęło znów 40 dni, to w 40 dniu Noe wypuszcza kruka i gołębicę, która jednak wróciła jeszcze bez listka, oliwy. To jest pierwsze wypuszczenie gołębicy. Wiemy o tym, że symboliczne 40 dni w odniesieniu do rzeczywiste 40 dni mają wypełnienie w symbolice w okresie czasu trwającym 430 lat, przeszło 430 lat. I jeśli znów wychodzimy z tego momentu, mianowicie od 322 roku, bo w tym czasie skończył się ten okres czwarty, i dochodzimy do 40 dnia, to jest rok 752. Kończy się 40 dzień. Ale ten 40 dzień, który kończy się w 752 roku, rozpoczyna się 10 lat wcześniej. Bo każdy dzień około 10 lat trwa. Więc jeśli skończył się w 752 roku, czyli rozpoczął się w 742 roku. I właśnie tu zauważamy, że w tym czasie dzieją się właśnie w łonie tak zwanego chrześcijaństwa sytuacje takie, które nie sprzyjają do tego, żeby gołębica miała pomyślny swój lot, natomiast kruk ma pomyślne warunki. I kruk nie wraca. Ale wiemy o tym, że kruk w symbolice biblijnej ma znaczenie negatywne i oznacza sekciarstwo w ogólności, a w tym odniesieniu tutaj mamy sekciarstwo papieskie. I rzeczywiście w tym czasie jest misja tego kruka symbolicznego, a mianowicie pojawia się niejaki Bonifacjusz, który w imię albo w intencji papieża Zachariasza, a właśnie akurat pontyfikat tego papieża Zachariasza trwa od 741 roku do 752, czyli dokładnie w tym 10, tym 40 dniu. W tym czasie ten Bonifacjusz, który chciał zrobić przysługę papieżowi i jedzie z taką jak gdyby misją do państw bardzo wpływowych, istotnych, potężnych, do Niemiec i Francji, aby przerobić ich postawę, żeby byli poddanymi władzy papieskiej. Czyli właśnie misja tego kruka, czyli sekciarstwo papieskie, wysłało swego emisariusza, aby zrobił dobre dzieło dla papieża. I dla papieża to było pomyślne. Natomiast dla ludu Bożego, dla wybranych, to nie było pomyślne. I dlatego też już nie zobaczył Noe tego. To pozostało, ponieważ powodzenie było tej misji. Podczas gdy gołębica, nie mając sprzyjających warunków, z powrotem wróciła. A co to oznacza? To oznacza, że dobry ruch prawdy, antypapieski, rozpoczęty przez takich mężów bożych jak Adalbert, Klement, Wirgiliusz, którzy rozpoczęli dobre dzieło oczyszczania z błędów tego chrześcijaństwa, zostali stłumieni. Czyli nie były sprzyjające jeszcze warunki do dobrych ruchów prawdy. I wróciła Gołębica bez nadziei, bo jak zauważymy później, kiedy ten listek się pojawił, to już był symbol, znak dla Noego. Aha, to znaczy, że już gdzieś jakieś jest życie, już jest nadzieja, jest dla niego zwiastunem radości i dobrej przyszłości. Tym razem niestety wróciła, jakkolwiek misję swoją miała Gołębica, ale wróciła z powrotem, ponieważ były tak trudne warunki wśród tego tak zwanego chrześcijaństwa, że niestety pomyślność tego ruchu prawdy nie była długą i skuteczną. Dlatego następuje szósty okres, trwający 7 dni i w tym czasie Noe drugi raz wypuszcza gołębicę, która wróciła już z listkiem. I oto właśnie po tym okresie 75 lat, to znaczy od 753 dodamy 75 lat, doprowadza nas do 827 roku. Czyli w 7 dniu, a kiedy, w jakich latach trwa ten 7 dzień? Może ktoś mi pomoże.
No 827, czyli 753.
Jeśli kończy się 7 dzień w 827
roku, 821. Tak,
od 816 albo 817 do 827. Te 10 ostatnich lat. To jest 7 dzień tego 6 okresu. I w tym czasie zauważamy właśnie, że pojawia się ruch antypapieski w wykonaniu Klaudiusza z Turynu, Jagobarda z Lyonu. I jest to ruch, który miał pomyślność już. W przeciwieństwie do wcześniejszych ruchów, które były stłumione i nie mogły się rozwijać, to jest to właśnie symbol, że jest sprzyjająca atmosfera dla dobrych ruchów prawdy i że to było właśnie wyrażane w sposób głośny, publiczny, czyli ten symbol listka przyniesionego, czy gałązki w dziobie, w znaczeniu antytypicznym czy symbolicznym, to było świadectwem, że ten ruch, mając pomyślność, wykonywał to właśnie przez wyznawanie, przez głoszenie tych poglądów i pomyślność tego ruchu była kolejną pociechą i jakimś wyrazem, że coraz lepsze czasy się zbliżają. Ale to jeszcze jest pewien przedział od prawdziwego wyzwolenia. Siódmy okres, który jest powtórzeniem kolejnych 7 dni, to znów jest okres 75 kolejnych lat i kończy się w 903 roku. Czyli ten 7 dzień kończy się w 903 roku, a rozpoczyna się w którym?
893.
Tak. Dziękuję. Od 893 do 903 roku. W tym czasie trwa kolejny 7 dzień. Biblia określa to, że w tym dniu Noe trzeci raz wypuszcza gołębicę, która już nie wróciła. Co dla niego oznaczało? Że już jest gdzieś ląd, gdzie znalazła sobie stałe pomyślne warunki do egzystencji. I tu również zauważamy, że w tym czasie w jednym z najpotężniejszych państw owego czasu Bóg powołuje na tron Anglii króla, który nazywa się Alfred Wielki. I jak mamy tu zaznaczone w tej rubryce, bardzo mocno zaangażowany w sprawach chrześcijaństwa, który jest zgodnie z wolą Bożą zwolennikiem, aby jak najwięcej przepisywać egzemplarzy Biblii, żeby ona mogła dotrzeć do coraz większych kręgów czytelników, żeby można było tego ducha Biblii wprowadzać w czyn, żeby uszlachetniać swoje społeczeństwo, swój naród, że popierał wszystkich, którym na sercu była sprawa boska. To stało się powodem tego, że te warunki rozpoczynające się za czasów tegoż króla Alfreda stały się tak trwałe, że do dzisiaj w Wielkiej Brytanii są pozostałości jeszcze tych właśnie praw, tych ustaw i tej wolności, że Biblia ma tam jakie takie jeszcze powodzenie. Że duch Biblii, że można ją drukować, że chociaż nie chcą ludzie może życia swego podporządkować, ale ustnie sprzyjają, jest autorytet dla Biblii, jest autorytet dla Boga, jest autorytet dla spraw boskich. Oni mają szacunek i to rozpoczęło się właśnie od czasów króla Alfreda Wielkiego. Czyli duch pański, ta symboliczna gołębica w tym czasie znalazła tam przytułek i tam już nie musiała uciekać stamtąd z braku pożywienia, z zagrożenia albo coś takiego, bo znalazła sobie sprzyjające warunki. Przechodzimy do okresu ósmego, trwającego 35 dni z kolei i tu już jest czas zamknięty 35 dniem, w którym wyschły wody. A więc z początku tego okresu, powiedzmy w pierwszym dniu z tych 35, zaczęły pojawiać się nie tylko wierzchołki gór, ale już coraz więcej, 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 aż wreszcie przy końcu 35 dnia wyschły wody. Co to oznacza? Że przekleństwo, bo wody cały czas pamiętamy, wody potopu oznaczały przerażenie, przekleństwo, strach, beznadziejność jak gdyby i zniszczenie. Jeśli wyschła ta woda, to znaczyło, że przyszła wielka ulga. To jeszcze nie są warunki sprzyjające, bo to dopiero wyschła woda, ale wiemy, że jak po powodzi, jak wyschła woda, to jeszcze dopiero odsłania się obraz zniszczenia, to wszystko i tak dalej. Nie to, że woda wyschła i od razu wszystko zielone, pięknie, ładnie rośnie i tak dalej. A więc nie oczekujmy, że w tym czasie, w antytypie, również rozpocznie się restytucja. Tylko w tym czasie skończy się coś, co było bardzo wielkim przekleństwem. I rzeczywiście, jeśli zauważamy, że to doprowadza nas do roku 1279, to w tym czasie przekonano się, że nawracanie ogniem i mieczem, bądź to Turków, bądź jakichś tam innych muzułmanów, czy kogokolwiek w Europie, nawracanie do Kościoła, bo to nie było do Chrystusa nawracanie, tylko do Kościoła katolickiego, ogniem i mieczem, które spowodowało wielkie spustoszenie. Jeśli ktokolwiek czytał historię wypraw krzyżowych, jakie to spustoszenie czyniło w narodach, w państwach, w rodzinach, w małżeństwach, w życiu osobistym, ile chorób, ile rozterki, ile śmierci, ile obłudy, ile różnych kombinacji, to było naprawdę wielką ulgą, kiedy wreszcie okazało się, że te wyprawy krzyżowe do niczego nie prowadzą. Ludzie wycofali się z tego i zaniechano te wyprawy krzyżowe. Dlatego też w chrześcijaństwie nastąpiła jak gdyby nowa wiosna. Okres wypraw krzyżowych, które znaczyły dla tego okresu czasu czas nieszczęścia, pożogi, krwi, śmierci, smutku, rozpaczy, skończyły się. I dochodzimy do ostatniego okresu, trwającego bardzo długo, 56 dni, po którym, albo w ostatnim dniu tego okresu, albo inaczej jeszcze mówiąc, w 56 dniu, Noe opuszcza Arkę. I znów, z rachunku matematycznego, jeśli do roku 1279, kiedy zakończył się poprzedni okres, dodamy 602 lata, bo tyle trwa 56 symbolicznych dni, to jest okres 602 lat, to nas doprowadza dokładnie do października 1881 roku. Ale znów mamy tutaj, że ten ostatni dzień, 56, trwa 10 lat. Symboliczny dzień w rzeczywistości trwa 10 lat. Czyli rozpoczyna się od 1871 roku. I w tym okresie czasu, między 1871 do 81, tak jak w wypadku Noego, następuje coś wspaniałego. Noe wychodzi wreszcie, widzi słoneczko, wychodzi na ląd, z radości wielkiej składa ofiarę. Z radości wielkiej podziwia tęczę wspaniałą. To jest czas już pełnego błogosławieństwa. Albowiem w znaczeniu antytypicznym jest to czas, w którym przychodzi Chrystus po raz wtóry na ziemię. I tak jak wielkim błogosławieństwem było pierwsze przyjście, to o wiele większym błogosławieństwem było przyjście wtóre, ponieważ Jezus przyszedł już jako król. W tym czasie nastąpiło z jednej strony dla Kościoła pierwsze zmartwychwstanie, natomiast dla Babilonu odrzucenie. I jeszcze bardzo ważny moment właśnie, że w tym czasie następuje rozpoczęcie wchodzenia członków ostatniej klasy wybranej, czyli klasy młodocianych godnych. I w tym obrazie, który widzimy, że został w tajemniczy sposób przez Boga zaznaczony, że ten dokładnie trwający całe 365 dni rok potopowy, podzielony na 9 okresów trwających różne długości, poza dwoma przypadkami, że były dwa okresy równe, 7-dniowe i dwa okresy jeszcze 40-dniowe były, to pozostałe wszystkie były różne, w sumie dające 365 dni, trwały dokładnie od roku 2045, czyli od przymierza Abrahama, kiedy Bóg pozwolił wejść pierwszym ze starożytnych godnych, aż do momentu wejścia pierwszych z młodocianych godnych, aby zamknąć sprawę klas wybranych. To wspaniałe rzeczy w tym czasie, jakkolwiek trwożliwe, jakkolwiek początek był bardzo straszny, lecz finał był błogosławiony. W tym wszystkim widzimy po pierwsze, że Bóg dozwolił na zaistnienie tego potopu, aby wykonał podwójny cel. Z jednej strony zniszczył grzeszny rodzaj, z drugiej strony, żeby był piękny obraz na boski plan wieków w odniesieniu do klas wybranych. I kiedy przyszedł właściwy czas, Bóg dał zrozumieć temu, który objawił klasę młodocianych godnych jako czwartą, ostatnią wybraną klasę, że właśnie między wieloma obrazami dotyczącymi klas wybranych jest obraz roku potopowego, który nie tylko z punktu historycznego, z punktu doktrynalnego wskazywał, że jest cztery, Bóg przewidział cztery klasy wybrane i że te wybrane klasy rzeczywiście Bóg wyróżnił, uwolnił od przekleństwa, aby mógł im dać szczególną nagrodę, inną od wszystkich. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy tak wspaniałego Boga, który przed wiekami potrafi dawać pewne ilustracje, dokładnie realizować swoje obietnice i kiedy przychodzi czas dokładny, wypełniać je, albowiem taki Bóg jest godny naszej wiary, a my w zamian za naszą wiarę możemy być godni nagrody. Niech ten skrócony obraz tego roku pokopowego upewni jeszcze bardziej naszą wiarę i wzbudzi w nas wdzięczność za jego troskę. Amen.